Miesięcznik Znak, Polowanie na idee, przy mikrofonie Mateusz Burzyk. Zapraszam do słuchania. Michel Foucault to filozof, którego pracom poświęciłem chyba najwięcej czasu. Nagrywając ten podcast, patrzę na półkę z jego książkami i zdjęciem. Ma na nim około 45 lat. Jest ubrany w garnitur i krawat, szeroko się uśmiecha, a ręką głodzi się po swej charakterystycznej łysinie. Być może właśnie wybrano go na profesora Collège de France, najbardziej prestiżowej uczelni w Paryżu. Wygląda na zadowolonego i pewnego siebie. Był już w tym czasie gwiazdą francuskiej filozofii. O jego ówczesnej popularności świadczyć może anegdota, że pod koniec lat 60., żeby uchodzić za intelektualistę we Francji, trzeba było mieć dwie rzeczy. Paczkę Gauloisów, bo palił je Sartre, i egzemplarz Słów i rzeczy, książkę opublikowaną przez Foucault w 1966 roku. Jednak droga Foucault do sławy wcale nie była taka oczywista. Po studiach nie znalazł zatrudnienia na uczelni. Przez parę lat pracował w oddziałach kulturalnych placówek dyplomatycznych w Uppsali, Warszawie, Hamburgu, pisząc jednocześnie doktorat, obroniony w 1961 roku pod tytułem Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Następnie wykładał w uczelniach prowincjonalnych, na przykład w Clermont-Ferrand, a także w Tunezji. Do Paryża wrócił dopiero po wydarzeniach z maja 1968 roku, po rewolcie studentów, która zainaugurowała zmiany w skostniałym systemie francuskiej akademii. Do niezwykłej jak na filozofa popularności Foucault przyczyniło się wiele rzeczy. Po pierwsze, pisał oczywiście ważne książki. Wiemy jednak, że to nie musi gwarantować sławy, ale Foucault potrafił pisać w tak sugestywny sposób, że obok całej rozbudowanej analizy zjawiska, które było przedmiotem jego pracy, pozostawiał też czytelnika z zapadającym w głowie obrazem sceną, niejako streszczającymi jego główną myśl. W doktoracie był to statek szaleńców, który obrazował mechanizm społecznego wykluczenia. Znikające pod wpływem fali oblicze na piasku, stanowiące metaforę śmierci podmiotu, pojawiło się w słowach i rzeczach, a panoptykon, symbol idealnego więzienia, wskazujący na permanentną kontrolę, jakiej poddany jest współczesny człowiek w nadzorować i karać. Foucault wniósł też do filozofii nowe pojęcia, które na stałe weszły do słownika tej i pokrewnych dyscyplin. Były to m.in. władza wiedza, biopolityka, śmierć człowieka, episteme. A na innych pojęciach, jak genealogia, dyskurs, parezja czy troska o siebie, pozostawił swój trwały ślad. W literaturze spotkać można opinię, że jeśli pierwszą połowę XX wieku zdominował w filozofii europejskiej Martin Heidegger, to druga połowa należała do Foucault. A przecież kolejne jego publikacje ukazują się do dziś. Najpierw były to wykłady ze wspomnianego Collège de France, a ostatnio konferencje głoszone w innych miejscach świata, w Rio, Toronto czy Louvain. Do podniesienia rangi Foucault przyczynili się też inni myśliciele, którzy z nim polemizowali, a po nazwiskach, jakie wymienię, łatwo się zorientować, że nie były to postacie przypadkowe, ale kluczowe dla współczesnej filozofii. Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Noam Chomsky, Charles Taylor, Richard Rorty czy Jean Baudrillard. Ale do sławy Foucault przyczyniło się też coś więcej. Drugim czynnikiem było na pewno jego społeczno-polityczne zaangażowanie. Nie chodzi bynajmniej o opowiedzenie się za tą lub inną partią, ale o działanie w sprawie. W 1975 roku Foucault stał się jednym z głównych inicjatorów zespołu intelektualistów, którzy pracowali na rzecz poprawy warunków, w jakich przetrzymywani byli francuscy więźniowie. Kiedy w Polsce trwał stan wojenny, przyjechał nad Wisłę wraz z Lekarzami bez Granic w konwoju z lekami i moralnym wsparciem dla Solidarności. Był to jego powrót do Polski po około 30 latach, kiedy to w 1959 roku wskutek działań SB wykorzystującej jego homoseksualne skłonności i prowokującej skandal dyplomatyczny, był zmuszony opuścić Warszawę, gdzie przez 2 lata, ucząc w Instytucie Francuskim, pracował. Wśród jego publicznej działalności były też pomyłki. Na przykład w 1979 roku, podczas rewolucji irańskiej, Foucault pojechał do Teheranu jako korespondent Corriere della Sera. Z zapałem relacjonował, jak obalano tam dyktatora, szacha Reze Pahlaviego. W oczach ajatolachów widział porywający tłumy żar. Foucault nie był jednak na tyle dalekowzroczny, by domyślić się, że ten żar posłuży nie wyzwoleniu Irańczyków, ale instalacji nowego reżimu. Tym razem w przebraniu religijnym, bo władza trafiła w ręce ajatollaha Chomeiniego. Ponadto mitem owiane są homoseksualność i śmierć Foucault. Foucault zmarł wcześnie, bo w wieku 58 lat, zostając jedną z pierwszych powszechnie znanych ofiar AIDS. Umierając w 1984 roku, nie był chyba nawet w 100% pewien, że to właśnie ta choroba. Dopiero uczono się ją diagnozować i leczyć. Długo zastanawiałem się, na jakim temacie z prac Michela Foucault się dzisiaj skupić. Pierwotnie myślałem, żeby opowiedzieć o zagadnieniach, które zajmowały go pod koniec życia. Także w wydanym dopiero w 2018 roku czwartym tomie historii seksualności, to jest o wczesnym chrześcijaństwie. Jednak ostatecznie, ze względu na trwającą pandemię, chcę powiedzieć o zagadnieniu władzy. Związek między władzą a epidemią za chwilę wyjaśnię. Tymczasem słuchaczom zainteresowanym foucaultowskim odczytaniem chrześcijaństwa lub czwartym tomem historii seksualności chciałbym polecić tekst, jaki napisałem do miesięcznika Znak pod tytułem Historia szaleństwa, seksualności i Kościoła. Jest on w całości dostępny na naszej stronie internetowej. Foucault zrewolucjonizował analizowanie fenomenu władzy na gruncie filozofii polityki. Przestał na władzę patrzeć jak na rzecz, którą się ma i można dziedziczyć lub przekazywać, jak opowiada się na lekcjach historii. Przestał też postrzegać ją wyłącznie przez pryzmat instytucji, które tradycyjnie ją sprawują, jak rząd czy prezydent. Wszystkie one, zdaniem Foucault, jedynie maskują prawdziwe, znacznie szersze funkcjonowanie władzy. Uznawał nawet, że ukrycie przez władzę części jej mechanizmów jest niezbędne do jej akceptacji i sprawnego działania. W swoich badaniach, które zawsze koncentrowały się na jakimś konkretnym temacie, na przykład początkach psychiatrii albo więziennictwa, wyróżnił dwa główne przejawy władzy uzupełniające jej tradycyjne rządowe oblicze. Były to dyscypliny i biopolityka. Te urządzenia władzy, jak nazywał je Foucault, różniły się między sobą przedmiotem odniesienia. Dyscypliny skierowane były na jednostki, a biopolityka na całe populacje. Czym są dyscypliny? To techniki nadzoru zachowania, kontroli tego, jak się coś robi, czy stosuje się do zaleceń, oraz techniki korygowania, gdy zachowanie jest niewłaściwe. W ten sposób ciało ćwiczy się zarazem w sprawności i uległości. Czym jest z kolei biopolityka? To władza, która ze zdrowia, higieny, odżywiania, seksualności czyni stawkę polityczną, tak ustalając i regulując te zjawiska, by przyjmowały pożądany kształt. Intuicyjne wydaje się powiązanie biopolityki z epidemią, bo władza może wpływać na stan zdrowia obywateli, zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób, dostarczać potrzebnych leków, mobilizować do badań. Jednak według Foucault z epidemią związana jest także władza oparta na dyscyplinie, a ma ona kilka źródeł. W odniesieniu do ograniczonych wspólnot modelem jej działania jest po pierwsze klasztor z drobiazgowo zaplanowanymi dniem i zadaniami mnicha, a po drugie wojsko z panującą w nim musztrą. W odniesieniu do większych społeczności modelem władzy dyscyplinarnej jest zaś zadżumione miasto. Na początku jednego z rozdziałów książki Nadzorować i karać Foucault przywołuje regulamin z końca XVII wieku, jaki wdrażano, gdy w mieście wybuchała dżuma. W oznaczonym dniu nakazuje się wszystkim pozostać w domach. Nie wolno ich opuszczać za cenę życia. Syndyk osobiście zamyka od zewnątrz drzwi każdego domu, a klucz oddaje intendentowi dzielnicy, który przechowuje go do końca kwarantanny. Każda rodzina miała zgromadzić zapasy. Jeśli chodzi o chleb i wino, zagospodaruje się drewniane kanały między ulicą a wnętrzem domów, którymi do każdego dotrze jego racja i to tak, że żadnego kontaktu między dostawcami a mieszkańcami nie będzie. Do mięsa, ryb i ziela użyje się koszy i wielokrążków. Jeśli ktoś koniecznie musi wyjść z domu, zrobi to, gdy przyjdzie jego kolej, unikając przy tym wszelkich spotkań. Swobodnie krążą jedynie intendenci, syndycy, żołnierze straży, między zarażonymi domami zaś od trupa do trupa sępy, których śmierć nie obchodzi nikogo. To ludzie pośredniego stanu, którzy noszą choroby, grzebią umarłych, sprzątają i czynią wiele posług nikczemnych i podłych. Podzielona, zakrzepła, stężała przestrzeń. Każdy jest przytwierdzony do swego miejsca. Jeśli się rusza, ryzykuje życiem, chorobą albo karą. Zarządzanie zadżumionym miastem, oparte na rozdzieleniu obywateli, poddaniu inspekcji i surowemu porządkowi, miało później, zdaniem Foucault, posłużyć do wypracowania idealnego modelu kontroli i nadzoru. Przykładem jego najsłynniejszego wdrożenia był panoptykon, czyli stworzony przez Jeremiego Benthama schemat więzienia, zaprojektowany na obwodzie koła z wieżą strażniczą po środku. Pojedyncze, odseparowane od siebie cele więźniów miały małe okna, przez które wpadało światło, i duży otwór skierowany ku wieży, by widzieć można było, co w każdej chwili robi poszczególny skazany. Z kolei wieża osłonięta została żaluzjami, które zasłaniają strażnika. Prawdziwa genialność panoptykonu polegała na tym, że strażnika może w nim nie być, ale więźniowie, nie mając prawa o tym wiedzieć, zachowują się tak, jakby był i ich pilnował. Foucault mówi w tym kontekście o samoujarzmieniu, a więc o tym, że więźniowie, którzy symbolizują oczywiście nas wszystkich, uwewnętrzniają spojrzenie władzy, o tym, że sami siebie kontrolują i działają pod jej dyktando. Filozof sugerował w ten sposób, że władza staje się naprawdę skuteczna, gdy zbędna staje się jej natrętna obecność. Gdy działa na tyle subtelnie, że bez oporu na nią przystajemy. Gdy jej punkt widzenia przyjęliśmy za swój. Głównym problemem teorii władzy Foucault jest jej wszechobecność. Francuz dostrzegał ją wszędzie. W systemie edukacji, polityce zdrowotnej, w rytuałach religijnych. Konsekwencją tego była trudność w dostrzeżeniu punktów, w których rodzić mógłby się wobec władzy opór. Choć działania Foucault wskazują, że wierzył, iż presja na władzę ma sens i dlatego, jak wspomniałem, angażował się społecznie, maszerował w protestach, podpisywał petycje, to praktyki oporu, jakie wypracował w swoich późnych pracach, można sprowadzić do jednej. Do przekształcania siebie i tworzenia własnej tożsamości według obranego wzoru. Foucault przywoływał w tym kontekście na przykład postacie starożytnych stoików i nowoczesnych dandysów. Nie tyle jednak jako najlepsze czy jedyne wzory, ale jako figury związane z konkretnymi technikami pracy nad sobą. Przyglądaniu się sobie w rachunku sumienia, poddawaniu siebie próbom, dystansowaniu się od rzeczywistości, estetyzacji siebie. Opowiadam o tym, bo gdy rozpoczęła się pandemia, dyskusje wśród filozofów o zastosowanych wobec niej środkach, a więc na przykład pracy i nauczaniu zdalnym oraz o częściowych zakazach przemieszczania się, rozpoczęła się od przywołania m.in. cytowanego tekstu Foucault. Podczas jego lektury pojawia się pytanie, skoro dżuma zrodziła dyscypliny, jak władza wykorzysta koronawirusa? Czy postępować będzie społeczna izolacja? Jak dużą wiedzę o nas pozwolą zebrać coraz częściej używane narzędzia technologiczne? Czy coraz więcej wolności będziemy poświęcać na rzecz bezpieczeństwa? Choć trudno jeszcze bieg wydarzeń dokładnie i jednoznacznie przewidzieć, to praca nad sobą z pewnością uczyni z nas podmioty trudniejsze do zunifikowania i zniewolenia. Brzmi to może banalnie, ale chodzi o to, że im mniej będziemy masą podobnych do siebie jednostek, reagujących w ten sam sposób, im większa będzie nasza różnorodność i świadomość wywieranych na nas wpływów, tym więcej wyzwań dla władzy, liczniejsze miejsca, w których będzie zaangażowana, co oznacza, że części z nich nie dopilnuje lub popełni w nich błędy, zostawiając przestrzeń dla nas. Pandemia to czas, kiedy żyjemy w większym niż zwykle odosobnieniu. Dobrze nadaje się do tego, aby przyjrzeć się sobie, zastanowić się, czy jesteśmy tym, kim chcemy, co nas kształtuje, gdzie ulegamy wpływom. Albo jeszcze inaczej, nadaje się do tego, by postawić sobie pytanie, czy w naszym panoptykonie wieża strażnicza jest pusta? Czy pozwoliliśmy ją komuś zająć? A może udało nam się już obsadzić w tym miejscu siebie? Określając przynajmniej główny kierunek naszego życia, jego podstawowe wartości i punkty odniesienia? Zapraszam na stronę www.miesiecznikznak.com.pl i na kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia.